Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Trzeba pomyśleć o nowej Unii Europejskiej, która da więcej wolności krajom członkowskim. Tak decyzję Brytyjczyków o opuszczeniu Unii skomentował papież Franciszek. Islamiści zaatakowali chrześcijańską wioskę w Libanie. Co najmniej 9 osób poniosło śmierć. Kardynał Canizares nie pójdzie do więzienia za obrażanie gejów. Hiszpański sąd uznał, że ma on prawo do wolności słowa. 27 czerwca zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Coś jest nie tak z Unią Europejską, ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą, mówił Ojciec Święty podczas spotkania z dziennikarzami w drodze powrotnej z Armenii do Rzymu. Franciszek po raz kolejny skomentował decyzję Brytyjczyków o wystąpieniu z Unii. Papież ostrzegł, że Europie grozi bałkanizacja. Zastrzegł jednak, że mogą istnieć różne formy zjednoczenia i decyzja Brytyjczyków powinna skłonić do refleksji.
I tak kraj, który jest w Unii Europejskiej, stwierdza, że chce zachować dla siebie coś swojego, swoją kulturę. Jest to krok, który musi skłonić Unię Europejską do odzyskania siły, którą miała u swych początków, do zrobienia kroku w kierunku kreatywności, a także zdrowego rozdzielenia, czyli dania krajom w Unii Europejskiej więcej niezależności, więcej wolności. Trzeba pomyśleć o innej formie Unii, być bardziej kreatywnym. Dziś kluczowymi słowami dla Unii Europejskiej są kreatywność i płodność.
Le due parole chiave per l'Unione Europea è creatività e fecondità.
Chrześcijańska w większości wioska Al-Ka w północno-wschodnim Libanie na pograniczu z Syrią stała się celem 4 samobójczych ataków terrorystycznych. W wyniku wysadzenia się zamachowców co najmniej 9 osób poniosło śmierć, wśród nich 4 kamikadze, a kilkanaście jest ciężko rannych.
Wybuchy, jakie dotknęły osadę, zamieszkiwaną głównie przez katolików obrządku melchickiego, następowały po sobie co 10 minut. Świadkowie tragicznych wydarzeń podkreślają, że pierwszy z kamikadze wysadził się po otwarciu drzwi domu przez jednego z mieszkańców wioski. Tragiczny bilans ataku terrorystycznego może być jeszcze większy. Dlatego libański minister zdrowia Wael Abou Faour postawił w stan pełnej gotowości wszystkie szpitale, zarządzając leczenie rannych na koszt rządu.
Kardynał Antonio Canizares nie stanie przed sądem za podżeganie do nienawiści przeciw gejom. Domagały się tego hiszpańskie organizacje homoseksualne, powołując się na homilię, w której arcybiskup Walencji wzywał do obrony chrześcijańskiej rodziny przed wpływami gejowskiego imperium, promującego radykalny feminizm oraz ideologię gender. Po przeprowadzeniu dochodzenia hiszpański wymiar sprawiedliwości uznał, że były prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego nie naruszył obowiązującego ustawodawstwa, a jego wypowiedzi są chronione prawem do wolności słowa. Ujawnianie przypadku handlu ludźmi i ich wykorzystywania jest celem kampanii Graj na rzecz życia podczas najbliższej olimpiady w Rio de Janeiro. Została ona zorganizowana przez brazylijską sieć Talita Cum, zrzeszającą siostry zakonne walczące z tym procederem. Letnie Igrzyska Olimpijskie, podobnie jak duże wydarzenia sportowe, mogą posłużyć do takich przestępstw jak handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. Na znaczenie inicjatywy brazylijskich sióstr wskazał prefekt Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego, kardynał João Brás de Avis.
Ta piękna inicjatywa odzwierciedla charyzmaty Kościoła, ukierunkowane na pracę z najbardziej potrzebującymi. Jest to ważna praca mająca charakter prawdziwie misyjny. Niebagatelna jest także współpraca w tym projekcie z mediami, dzięki którym ludzie mogą sobie uświadomić wagę problemu.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
27 czerwca wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy audycję częstochowskiego Radia Fiat pod tytułem Muzyka w sakrum, sakrum w muzyce. Materiał przygotowała Aleksandra Mieczyńska. Zapraszamy.
Ksiądz profesor Kazimierz Szymonik, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Muzyka w sakrum, sakrum w muzyce. To jest temat naszej rozmowy. Można te obszary łączyć. Mówić o świętości w muzyce i mówić o tym, że muzyka podkreśla czasem świętość.
Że muzyka jest święta. Żeby na ten temat mówić sensownie, należałoby najpierw odnieść się do pojęcia świętości, czyli do Biblii Starego i Nowego Testamentu. Jest to przymiot Boga, właściwie istota Boga, bo im bardziej się wgłębimy w tę tajemnicę, to przecież trzykroć święty, Chrystus jedynie święty, święty lud Boży, święty Kościół powszechny, zarezerwowana dla Boga, ale przypisywana stworzeniu ta cecha, o ile stworzenie uczestniczy, a przez Ducha Świętego uczestniczy w życiu Bożym. Dlatego ten termin, zwłaszcza w Kościele katolickim, ma bardzo głębokie znaczenie, bo jak bibliści mówią, hebrajski termin kodesz raczej wskazuje na przeciwstawienie, czyli święty. Święte jest to, co jest przeciwne profanom, co jest przeciwne temu światu. Tu raczej nie o przeciwieństwo chodzi, tylko o pozytywne wtopienie samego siebie w świętość Jahwe na Synaju, w jego święte imię, w święty lud Boży Nowego Testamentu, który manifestuje swoje życie w Duchu Świętym. I te zielone święta są dla chrześcijan czymś bardzo podstawowym. Może tylko przytoczę kilka cytatów z Nowego Testamentu, z listów. Pierwszy list świętego Piotra. Wy jednak jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem i narodem świętym, ludem nabytym, abyście głosili potęgę tego, który z ciemności wezwał was do światła. Paweł Święty w liście do Efezjan. Jak wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy stali się świętymi i niepokalanymi w miłości przed jego obliczem. Nie jesteście więc już obcymi przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga. W nim wszystko budowane z sobą, spojone, rośnie w Kościół święty w Panu. I zgotował sobie Kościół pełen chwały, nieskalany i bez mazy, bez czegokolwiek, co by mu ujmę przynosiło, ale święty i niepokalany. Muzyka i śpiew jako wyraz naszej czci to Słowo Boże głoszone przez muzykę. Z mądrością mamy się nauczać i krzepić, jak święty Paweł mówi do Kolosan, przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, własce śpiewając Bogu w sercach naszych.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to tak naprawdę od nas zależy, jak bardzo zanurzymy się w tej świętości.
Oczywiście, bo takie jest
także
powołanie
poprzez muzykę, tak?
Także przez muzykę i w dalszym punkcie wyjaśnię, jak bardzo można się przez nią zanurzyć, jak bardzo trzeba się zanurzyć i jak bardzo muzyka nie jest kościelna, jeżeli nie jest święta. Już katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1191 mówi, że śpiew i muzyka są złączone ściśle z czynnością liturgiczną, a ta czynność liturgiczna jest znakiem, jest sakramentem obecności Boga. I ściśle zjednoczona muzyka też musi taka być. Kryterium dobrego wykorzystania muzyki jest takie, według katechizmu. Pełne wyrazu piękno modlitwy, harmonijne uczestnictwo zgromadzenia i sakralny charakter celebracji. To nic nowego, ponieważ Pius X mówił podobnie. Sobór Watykański II w tej słynnej konstytucji o liturgii świętej, która była najdłużej dyskutowana, bo zaczęła się jako pierwsza, a skończyła się jako ostatnia. Mówi, że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną i integralną częścią liturgii. Dlatego myślę, że wszyscy duszpasterze, którzy dziękują chórowi, śpiewakom, organistom za upiększenie liturgii, popełniają błąd. To nie jest upiększanie liturgii, to jest istota liturgii. Integralna część liturgii uroczystej to jest śpiew.
To o ten śpiew trzeba dbać, żeby on był integralną częścią, a nie był zgrzytem w tej liturgii, co się zdarza. To jest osobny temat.
To jest osobny temat. Ja mówię o zasadach, a o rzeczywistości nie będę mówił, bo byśmy musieli być tu bardzo smutni, niestety.
Wszystko można zmieniać.
Trzeba zmieniać. I to wszystko zależy, jeżeli już pani zaczęła ten temat, od duszpasterzy, od ich wykształcenia. Natomiast jest to bardzo trudne, na przykład mówiąc o duszpasterstwie w Polsce, ponieważ muzyka jest taką sprawnością, która się już rozwija w łonie matki. Jeżeli dziecko nie jest otoczone dobrą muzyką, jeżeli muzyki nie miało w przedszkolu, w szkole podstawowej, w szkole średniej, jeżeli maturzysta ma lat 19 po maturze i przychodzi do seminarium i ja go próbuję nauczyć czegoś z muzyki, która jest językiem, który trzeba rozumieć, na który się trzeba otworzyć, to on jest po prostu głuchy, ponieważ nigdy nie miał z tym do czynienia.
To już jest za późno wtedy?
To już jest bardzo późno, nie? To znaczy on się bardzo dużo nauczy samej muzyki, może ładnie śpiewać. Natomiast może w nim już być nieotwarta wrażliwość na to, co jest najważniejsze w muzyce, no nie chcę powiedzieć na sakrum, no bo nie chcę poniewierać tych młodych pokoleń, bo przecież oni też są święci. Natomiast są nieszczęśliwi przez to. Moje pokolenie po wojnie śpiewało się w domu. Jeżeli u nas dziecko w domu zapłakało, a było nas wielu, 11, to tata brał na ręce i mu śpiewał. Mnie chyba też śpiewał, ja tego nie pamiętam. Śpiewało się w kościele przed sumą godzinę albo półtorej. Różaniec był śpiewany, litanie były śpiewane, pieśni były śpiewane. Kościół grzmiał. Ja jako ministrant byłem kalikantem, znaczy pomagam organiście, bo nie było prądu. Już tak się do muzyki zaprawiałem. I pamiętam, jak ten kościół pełny głośno śpiewał. Organy miały 25 głosów, na tutti grały i nie mogły, że tak powiem, przemóc, gdy chodzi o siłę brzmienia, zgromadzenie, które tak śpiewało.
Tego bardzo brakuje.
A teraz w ogóle milczymy, no. Bo nagle nam się spodobało, że jakaś ładna koleżanka z gitarką coś tam pomruczy i wyłączając wszystkich, to jest duża zbrodnia.
Milczymy. Milczenie jest dobre, ale zupełnie w innym momencie i nie w tym miejscu, to do muzyki.
Ale wracając może do dokumentu, bo żeśmy przerwali. Oczywiście i katechizm, i sobór w jakiś sposób zna dokładnie motu proprio Piusa X, którego w XX wieku zaczęły się i od Nowa Chorału, i dbanie o liturgii z 22 listopada 1903 roku Inter Pastoralis Officii Solitudines daje podstawy odnowy śpiewu liturgicznego, bo w wieku XIX też najlepiej nie było. Wtedy w kościele panowała opera. Dziś panuje piosenka i to jeszcze marna piosenka. I wtedy zebrał się kościół, powstał ruch cecyliański. 1908-12 wydano księgi chorału gregoriańskiego odnowionego i kościół zaczął żyć nowym życiem do Soboru Watykańskiego II. Sobór Watykański II zmienił wiele na dobre, ale nie wszyscy to dobro przyjęli. I tak przedstawia Pius X w swoim motu proprio cel i cechy muzyki liturgicznej. Jako składowa część uroczystej liturgii, czyli integralna część, ma cel ogólny, taki sam jak liturgia, czyli chwałę Bożą i uświęcenie i zbudowanie wiernych. Tak jest w dokumencie. Wierni, jak się do kościoła, mają być zbudowani, a nie zgorszeni. I dlatego powinna w najwyższym stopniu, pisze Pius X, posiadać takie cechy właściwe liturgii, jak świętość na pierwszym miejscu, doskonałość formy i trzecia cecha powszechność. To znaczy, że nie jest to do jakiejś elity małej. To ma być powszechne w kościele.
To nie jest koncert.
To nie jest koncert. Oczywiście, chociaż Benedykt XVI nam potem wytłumaczy, bo miał brata, który był kierownikiem chóru i orkiestry i była ciągle ta walka o to, czy chór, czy zgromadzenie całe, że istnieje w kościele, w liturgii taki problem zastępstwa, że jeden w imieniu wszystkich, że grupa w imieniu wszystkich, że chór reprezentuje wspólnotę, że wszyscy wszystkiego śpiewać nie mogą. Chorał gregoriański też był trudny dla całego zgromadzenia. No śpiewał aklamację, ale byli kantorzy i była schola. To już mamy w życiorysie Grzegorza Wielkiego, który sam był didaskalos, czyli był nauczycielem scholi, czyli przygotowywał zespoły, które śpiewały dla wszystkich.
Zresztą Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, który od wielu lat w Częstochowie, nie tylko w Częstochowie, się odbywa, pokazuje, że ta muzyka sakralna może w takiej formie koncertowej wybrzmieć, przynosząc też dla wielu osób duchowe korzyści. Sama tak odbieram wiele z tych koncertów. Może nie wszystkie, ale wiele.
Ja bym to nie nazwał, że to ma formę koncertową, bośmy się tak przyzwyczaili, bo taki rodzaj muzyki jest na ogół w filharmoniach, ale przecież on się zaczął w kościele. Wszystkie oratoria, wszystkie wielkie pasje przecież zrodziły się w liturgii. Najpierw chorał gregoriański, a potem wszystkie szkoły. To wszystko przeszło przez liturgię. Dziś się dziwimy, ponieważ na co dzień mamy, no niestety, tak ubogą muzykę, nie chcę nazwać tak złą, że kiedy nagle wejdzie orkiestra, chór, soliści i zaczną pobożnie śpiewać muzykę sakralną, to nam się wydaje, że to jest koncert. To jest udział w świętej liturgii. To jest tworzenie świętej liturgii.
I oby tego było więcej. Ale no to są takie okazjonalne części. Wracamy wracamy do tematów, o dokumentach mówiliśmy, tak. Tych dokumentach, które porządkują.
No, nie, one są uporządkowane, dokumenty są wspaniałe, tylko realizacja tychże dokumentów jest niedoskonała, ale postanowiliśmy tu nie narzekać i to nie jest tematem głównym, w związku z tym nie będziemy na ten temat mówić. Natomiast gdybyśmy jeszcze teraz próbowali zdefiniować świętość, to próbował to zrobić z punktu widzenia filozoficznego Bogdan Pociej. Ja go bardzo cenię, bo jego rozważania o muzyce są czasem kapitalne.
Filozof.
Filozof oczywiście i muzykolog. Zmarł, ale jego rozważania są bardzo głębokie. Nie znaczy to, że ja go pochwalam, bo mam innego interpretatora, który zrobił to znacznie lepiej, mianowicie Benedykta XVI. Ale chcę powiedzieć, że te poszukiwania były. Była próba, jak znaleźć ten idiom świętości. Co jest wyznacznikiem, że rzecz jest święta w muzyce. I Bogdan Pociej uciekł się do takiej zasady, że skorzystał z osiągnięć filozofii świętego Augustyna, wcześniej Arystotelesa i tego tomistycznego podziału na istotę i istnienie, na esencję i egzystencję i dopatruje się i wyznacza w muzyce, że świętość jest w tym, co jest istotne w muzyce, więc w harmonii, w kontrapunkcie, w melodyce, w całej tej strukturze muzycznej, natomiast barwy, klimaty i tak dalej są jak tą rzeczą nieistotną. Jest taka próba poszukiwania, żeby w strukturze znaleźć ten idiom świętości. Nie przekonywuje mnie to jego rozumowanie, chociaż jest bardzo piękne i mądre i bardzo uzasadnione.
Ale rozumiem, że jako poszukiwanie też jest ważne.
Ale jako poszukiwanie. Natomiast otwiera mi oczy na widzenie, czym jest świętość w muzyce. Święty papież, chociaż jeszcze nie ogłoszony świętym, bo żyjący Benedykt XVI. który tak to ujmuje genialnie i tak przekonywająco. Przytacza sobór, że z największą troskliwością należy zachować i otaczać opieką skarbiec muzyki kościelnej, ale sam wyraża wielkie zakłopotanie z powodu zubożenia kulturowego kościoła, które nastąpiło po Soborze Watykańskim II, a nie taki był cel. Zacytuję tutaj jego wykład dla profesorów Papieskiego Uniwersytetu z Krakowa i Akademii Muzycznej z Krakowa w czasie udzielania mu doktoratu honoris causa. Nie przyjmuje doktoratów, ale kiedy mu kapelani powiedzieli, że to jest doktorat z muzyki, za jego wszystkie osiągnięcia, za teologię muzyki, która jest dla świata taka cenna, zgodził się przyjąć ten doktorat i powiedział kapitalny wykład, jak on rozumie muzykę, jak rozumie świętość muzyki, jaki argument dla prawdziwości Kościoła płynie z muzyki. I on tak rozważa. Warto postawić pytanie, czym właściwie jest muzyka, skąd pochodzi, do czego zmierza. I myślę, że można wskazać trzy miejsca, tak mówi papież, gdzie się rodzi muzyka. Pierwszym źródłem jest doświadczenie miłości. Kiedy ludzie są zauroczeni miłością, wykładał nam Ojciec Święty, otwierał się przed nimi inny wymiar istnienia, nowa wielkość, inna perspektywa rzeczywistości. Pobudza to do wyrażania siebie w nowy sposób. Poezja, śpiew, muzyka w ogóle zrodziły się z tego doświadczenia wstrząsu, z tego otwierania się jak na nowy wymiar, który przez miłość do nas dociera. Drugim źródłem muzyki jest doświadczenie smutku, dotknięcie śmiercią, bólem, odchłaniami istnienia. Także w tym przypadku otwierają się w przeciwnym kierunku nowe wymiary rzeczywistości, które nie mogą znaleźć odpowiedzi w samych tylko słowach i poszukują dźwięku, bo muzyka się rodzi tam, to w innym miejscu nas papież naucza, gdzie się kończy słowo. Bo muzyka poszerza sens tajemnicy właśnie przez dźwięk. Słowo się kończy, ale głębia tajemnicy, kiedy docieramy do istoty samego Pana Boga i Jego świętości, jest nieskończona. W związku z czym zaczyna człowiek śpiewać. Czyli tam, gdzie brakuje słowa, zaczyna się muzyka. Trzecim wreszcie miejscem pochodzenia muzyki, to mówi Benedykt, jest spotkanie z tym, co Boże. Od początku w jakiejś mierze definiującym to, co ludzkie. I tu najbardziej obecne jest zupełnie coś innego i coś zupełnie wielkiego, co pobudza w człowieku nowe sposoby wyrażania siebie. Może da się powiedzieć, że w istocie także w dwóch pozostałych obszarach miłości i śmierci dotyka nas tajemnica Boga. A więc w tym sensie dotknięcie przez Boga stanowi w sumie źródło muzyki.
Z księdzem profesorem Kazimierzem Szymonikiem rozmawiała Aleksandra Mieczyńska z częstochowskiego Radia Fiat. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.